Słuchajcie, w Piśmie Świętym zawarte jest wszystko to, co Pan Bóg o sobie chciał nam powiedzieć. Czyli jeżeli chcemy Pana Boga poznać, to pierwsze, co musimy do Pisma Świętego sięgnąć. Ja chciałbym, żebyśmy naszą dzisiejszą konferencję rozpoczęli od wsłuchania się po raz kolejny. Pewnie już setki razy słyszeliśmy tę Ewangelię, ale Ewangelię o synu marnotrawnym. Wiem, że może ktoś się nastawiać teraz, że będzie długo, ale naprawdę warto. Tylko mam jedno zastrzeżenie. Proszę was o jedną rzecz, żebyście spróbowali najpierw wyłączyć w sobie taki obraz Boga, jaki może teraz w sercu nosicie, bo zobaczcie, że ten obraz Boga u każdego z nas jest bardzo różny, w zależności od tego pewnie, jaki obraz Ojca z domu wynieśliśmy, jakie były nasze relacje z naszymi ojcami, może czasami bardzo dobre, może ojciec był tym, który prowadził nas przez życie, może czasami są to relacje, które są zbudowane na jakimś żalu, może czegoś ciężko, może jest coś, czego nie potrafię zrozumieć w postępowaniu mojego ojca. To wszystko trzeba jakoś sobie na razie wyłączyć. Proszę was, żebyście wyłączyli ten obraz Boga, który może zaszczepili w waszych sercach babcie, katecheci, może księża, tak na przez chwilę. I naprawdę spróbowali się wsłuchać tylko i wyłącznie w to, co jest zawarte właśnie w Ewangelii o synu marnotrawnym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszywszy się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Myślę, że to nam wystarczy do naszego rozważania. Słuchajcie, pewnie już słyszeliście bardzo często komentarz do tej Ewangelii, ale ja muszę się wam przyznać, że takie nowe światło na miłosiernego ojca rzucił mi ojciec Augustyn Pelanowski. Nie wiem, czy słyszeliście o takim zakonniku, bardzo znany kaznodzieja. On w czasie jednej z konferencji głoszonych do sióstr zakonnych zwrócił uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. On powiedział, że ten syn z dzisiejszej Ewangelii, on wypowiedział do ojca najstraszliwsze słowa, jakie tylko syn, jakie tylko ojciec mógł od dziecka usłyszeć. Chcę moją część majątku. Czyli co chcę? Jak tak naprawdę, ja chcę spadek. Chcę to, co na mnie przypada. Teraz pomyślcie, od kogo bierze się spadek? No spadek bierzemy wtedy, kiedy po prostu ktoś umiera. Czyli spadek bierzemy od trupa. Zobaczcie, że tym grzechem syna nie było to, że on chciał od ojca otrzymać pieniądze, które na niego przypadały, ale on pragnął takiej rzeczywistości, w której tego ojca nie ma, w której ten ojciec był dla niego po prostu martwy. Co ciekawe, kto się uczy języków obcych, ten na pewno wie, że są takie słowa, których nie da się po prostu przetłumaczyć z angielskiego czy z niemieckiego na język polski, bo one mają takie specyficzne znaczenie. Tak samo ten wyraz, który normalnie w języku greckim, zoe, to jest życie, tutaj był użyty taki rzeczownik usia, który tłumaczy się jako spadek, ale też tłumaczy się właśnie jako życie. Czyli ten syn nie chciał po prostu tutaj majątku w sensie pieniędzy, ale on chciał od ojca po prostu jego życia. Zobaczcie, czasami tak sobie myślę, czy to nie jest taka sytuacja podobna często też do naszej, kiedy się na Pana Boga czasami obrazimy. Zobaczcie, kiedy się wydaje, że jesteśmy już tak bardzo samodzielni, że sobie bez Pana Boga poradzimy. Czasami sobie mówimy, no po co modlitwa, przecież ja nie zauważam, żebym lepiej spał jakoś wtedy, kiedy się pomodlę, albo jak się nie pomodlę. Może Pan Bóg mi odpowiada od razu na pytania, które mu zadaję. Gdzieś tam się zniechęcam. Czasami mówię, Panie Boże, ja jestem Twoim dzieckiem ze względu na Chrzest Święty, Ty mi daj to, co mi się należy. No to dlatego, że ja jestem Twoim dzieckiem. Ale potem już mi się w życie nie wtrąca. Ja wiem, że Ty masz dla mnie swój plan przygotowany, ale ja bym chciał troszeczkę po swojemu poukładać. I wtedy zobaczcie, tak biorę tą część mojego majątku i jak pisze ewangelista, chcę iść sobie w dalekie strony. I zobaczcie, jaka jest reakcja tutaj tego ojca. Zobaczcie, że on naprawdę nie pyta, synku, dlaczego ty tak myślisz, czy ja ciebie jakoś zraniłem, czy cię skrzywdziłem, co się stało, że ty nie chcesz, żebym ja był w twoim życiu obecny, ale on po prostu ten majątek daje i pozwala mu odejść. Zobaczcie, taki jest Ojciec Niebieski. On nie będzie się buntował, nie będzie nam dużo mówił, kiedy on nam daje pełną wolność. Jeżeli my chcemy, obojętnie w jakiej przestrzeni naszego życia się od niego oddalić, on po prostu nam pozwoli. I zobaczcie, co robi syn marnotrawny. Pisze tutaj autor tej Ewangelii, że on wyrusza w dalekie strony. Także my też sobie idziemy w dalekie strony bardzo często. I idziemy sobie przez życie, ale jak długo idziemy sami? Idziemy tam tak długo, dopóki nam tych sił starcza, dopóki nam życia starcza. Ale wtedy, kiedy czujemy, że nam się zaczyna grunt pod nogami jakoś rozwalać, kiedy właśnie nogi nam się chwieją, kiedy czujemy, że już naprawdę nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, to wtedy do Pana Boga bardzo często wracamy. Mówimy, jak trwoga, to do Boga. Tutaj też taki przykład, który też słyszałem, teraz nie pamiętam, u jakiego kaznodziei, czy to nie było w przypadku rekolekcji, nie pamiętam, nie jestem w stanie wam powiedzieć teraz, ale on powiedział taki bardzo fajny przykład, że był kiedyś w szpitalu i leżał z nim na sali człowiek bardzo mocno schorowany. On po prostu nie mógł wytrzymać z bólu i cały czas tylko krzyczał, czy to musi tak boleć, dajcie mi coś, nie jestem w stanie wytrzymać. Panie Boże, dlaczego to tak boli? Panie Boże, Ty mi pomóż. I on tymi swoimi jękami, takim naprawdę głębokim bólem wzruszał wszystkich, którzy tam przychodzili, wzruszał wszystkich lekarzy. Ale mówi ten ojciec, że wtedy, kiedy tylko ból ustał, kiedy tylko był w stanie samodzielnie funkcjonować, to zaczął grać z tymi innymi ludźmi, którzy z nim leżeli na sali, z tymi chorymi w karty. I tak samo, jak żarliwie wtedy do Pana Boga się modlił o uśmierzenie jego bólu, o to, żeby przestało boleć, tak samo żarliwie potem przeklinał w czasie gry w tej karty. Zobaczcie, tak czasami jest, że no właśnie, jak trwoga, to do Boga, idziemy do Pana Boga wtedy, kiedy czujemy, że nie ma wyjścia z jakiejś sytuacji, kiedy ratunku nie widzimy, ale wtedy, kiedy na nowo na nogi staniemy, to gdzieś tam się zapomina. Ja czuję, że własnymi siłami potrafię znowu zrobić dużo i niestety jest tak czasami, że ten Pan Bóg nie mówi, że całkowicie, ale troszeczkę gdzieś odchodzi w odstawkę. I zobaczcie, co jest ciekawego. Wtedy, kiedy ten syn roztrwonił majątek ojca, pojawił się bezimienny człowiek. W Piśmie Świętym osoba bezimienna to jest zawsze jakiś duch. To może być szatan, to może być anioł. I ten bezimienny człowiek posyła tego syna marnotrawnego w świnie. Świnia, tutaj znowu w symbolice biblijnej, ona jest symbolem grzechów nałogowych. Dlatego, że jak świnia umyta, powiedzmy, wraca do błota, tak człowiek, który po powrocie do Boga, po oczyszczeniu, potem znowu pada w grzech, to znowu gdzieś się brudzi, nie? I dlatego świnia bardzo często jest symbolem grzechów nałogowych. Dalej drugie znaczenie. Nie wiem, czy pamiętacie uzdrowienie człowieka opętanego z Gerazy. Tam jest świnia użyta jako wierzchowiec demonów. Wtedy, kiedy Pan Jezus wyrzucał z tego człowieka opętanego legion. Legion to według przelicznika rzymskiego około 4000 osób. I Pan Bóg, czy Chrystus tego, ten legion, czyli to 4000 demonów rzucił w stado 2000 świń. Czyli tutaj mamy dwa demony na świnie, zobaczcie. I te demony, gdzie poleciały? W wodę poleciały, poleciały się utopić. I znowu co ciekawego. Woda jest znowu symbolem, zobaczcie, siedliska demonów. Kiedy czytamy Ewangelię, to uczniowie bardzo bali się wody, bali się tonąć, bo uważano wtedy jeszcze, że woda jest siedliskiem potworów morskich, że woda jest siedliskiem wszystkiego, co złe. I dlatego wtedy, kiedy Pan Bóg chodził po wodzie, kiedy Chrystus szedł po wodzie ze swoimi uczniami, on po prostu deptał demony. To był też taki symbol, tak to się interpretuje, że Pan Bóg w tym momencie deptał, powiedzmy, no deptał złego ducha, deptał demony. I zobaczcie, kiedy ten syn marnotrawny zauważył, że on już wszystko stracił, że pieniądze stracił, że życie stracił, to wtedy udał się do swojego ojca, bo na początku wszystko było i życie było, pieniądze były. I zobaczcie, co ten ojciec robi. Ojciec po prostu rzuca mu się na szyję. Tak jak go wolno wypuścił, tak teraz w sposób wolny, swobodny, po prostu rzuca mu się na szyję, daje mu pierścień na palec, daje mu sandały na nogi, zakrywa jego wstyd, czyli po prostu przywraca mu godność. Ojciec przywraca mu godność. I tutaj wchodzimy może na temat spowiedzi świętej, tego nie chciałbym ruszać, bo to jest temat przeznaczony na jutro, będzie nas dalej Bożym Miłosierdziem ksiądz Łukasz bombardował, dlatego tego troszeczkę z tego zejdziemy. Ale dla naszej konferencji dotyczącej właśnie tego Bożego Miłosierdzia ważna jest jedna rzecz w aspekcie miłosierdzia. Zobaczcie, że my jako księża, myślę katecheci też, wtedy kiedy przygotowujemy dzieci do pierwszej komunii świętej, to mówimy, że spowiedź święta jest jak gąbka, która marze tablicę serca. Czyli, że grzechy, które są raz przed Panem Bogiem wyznane, one na zawsze zostają zapomniane. Pan Bóg już nie będzie do tego wracał. Zobaczcie, to jest bardzo często coś, o czym my zapominamy. My nie potrafimy wybaczać, ale o tym będzie za chwilę. Czyli zobaczcie, to są jakby takie dwie zapory Bożego Miłosierdzia, które, znaczy mówimy tak, Pan Bóg chce, żebyśmy dali się zbaranieć, tylko powiedziałem to rano, żebyśmy dali się zaskoczyć przez Jego miłosierdzie, ale my Mu nie pozwalamy. Po pierwsze przez to, że mamy niewłaściwy obraz Boga, często no właśnie budzony naszymi przeżyciami, emocjami, tym jak wzrastaliśmy, ale właśnie to jest to, że musimy się otworzyć najpierw na obraz Ojca, jaki przekazuje nam Pismo Święte, jaki daje nam Chrystus. To sobie możecie zapamiętać. Jedno ważne zdanie. W Piśmie Świętym zawarte jest wszystko, co Pan Bóg sam o sobie chciał nam powiedzieć. To jest podstawa. Czyli pierwsza zapora. I teraz przejdziemy właśnie do tej drugiej, czyli do wybaczenia. Zobaczcie, że my wybaczenie, dlaczego my myślimy, że my nie potrafimy wybaczać? My potrafimy wybaczać. Tylko, że nasze ludzkie doświadczenie jest takie. Ktoś mnie skrzywdzi, to ja mam jakąś zadrę w sercu. I to zostanie. Tego się nie da wyciągnąć, bo czuję się zraniony, czuję się poraniony. Ja bardzo często jakby mieszam wybaczenie z tym uczuciem żalu, który mam w sercu. Czyli jeżeli, powiedzmy, ja chciałbym komuś coś wybaczyć, ale ciągle czuję tą zadrę, ciągle czuję ten żal, no to mówię, że nie potrafię wybaczać. Nieprawda. Potrafię wybaczyć. Kochani, co to jest wybaczenie? Wybaczenie jest najdoskonalszą formą miłości. A miłość co to jest? Postawa. Miłość to nie jest to, że ja kogoś pogłaszczę, przytulę, powiem mu, że jest fajny, że ładnie wygląda, ślicznie śpiewa, że dobrze się przy nim czuję. Ale miłość to jest pragnienie dobra drugiej osoby, pomimo tego, że czasami się pokłócimy, posprzeczamy, pomimo tego, że czasami może coś nie wyjdzie tak, jakbym tego chciał. To jest miłość. I tak samo jest z wybaczeniem. Wybaczenie to jest pragnienie dobra drugiej osoby, pomimo tego, że mam do niej w sercu żal, pomimo tego, że ona mnie zraniła. Ja dlatego, że Cię kocham, dlatego, że jesteś dla mnie ważny, nie będę Ci w życiu robił pod górkę. Ty mnie zraniłaś, Ty, powiedzmy, dotknęłaś jakoś, czy dotknąłeś mojego serca w sposób bardzo bolesny, to w moim sercu ciągle siedzi, ale ja mam w sobie taką postawę, że ja chcę być pomimo wszystko cały czas przy Tobie, że chcę Cię budować, nie chcę być dla Ciebie właśnie ciężarem, chcę Ci pomagać w życiu. To już jest, kochani, wybaczenie. I myślę, że to jest coś, co musimy bardzo mocno sobie w głowę i w serce włożyć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy będziemy ciągle trwali w takim przekonaniu, że nie potrafimy wybaczać, a potrafimy wybaczać. Ja myślę, że każdy z nas potrafi w życiu swoim pokazać taki przykład tego, że pomimo zadry w sercu, którą nosi po krzywdzie, jakiej od kogoś zaznał, to pragnie dobra tej osoby. I to jest właśnie wybaczenie. I to jest to Boże wybaczenie, tak jak Pan Bóg działa. Zobaczcie, jaki był jeden z ostatnich świadomych gestów Chrystusa na drzewie krzyża. Dał nam Maryję za matkę, to wiadomo, oto syn twój, oto matka twoja, ale jeszcze jedna rzecz. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I wtedy oddał ducha. Czyli Pan Bóg najpierw wybaczył, potem zbawił świat. I to wybaczenie jako najdoskonalsza forma miłości, zobaczcie, tak sobie myślę, to jest właśnie ta miłość, do której my dorastamy całe życie. My całe życie musimy uczyć się wybaczać. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy, no właśnie, do tego Boga sięgali, do Pisma Świętego sięgali i przykładów wybaczenia stamtąd się uczyli, dlatego że my tak sami na zasadzie własnego doświadczenia, własnych przeżyć, bardzo trudno będzie nam osiągnąć ten właściwy, powiedzmy, wzór przebaczenia, jaki jest nam potrzebny do tego, żeby nasze serce się uspokoiło. To jest bardzo ważna rzecz. Kochani, co dalej? To sobie mam takie notatki porobione. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, tak, zobaczcie, jak Pan Bóg działa w naszym życiu niepostrzeżenie. Tutaj znowu musimy wyłączyć, tak samo jak w przypadku tej Ewangelii, wyłączaliśmy te obrazy Ojca, jakie mamy właśnie poprzez wyrysowane w naszych sercach poprzez doświadczenie, poprzez nauki, poprzez katechezy, żeby otworzyć się na obraz biblijny. Tak samo teraz chciałbym, żebyśmy wyłączyli w sobie schemat grzechu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Czekamy, co przejedzie. O, Oreo. No. Słuchajcie, wyłączmy sobie na chwilę schemat grzechu. Zobaczcie, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu, On działa tak, w taki sposób, że dotyka naszego serca, no właśnie tak, że my sobie tego nie uświadamiamy, nawet przez grzech. Jak myślicie? Mówimy, że gniew jest jednym z siedmiu grzechów głównych. Zgadza się czy nie? No zgadza się. Pytanie moje jest takie. Pan Jezus, kiedy wyrzucił przekupniów ze świątyni, kiedy powiązał sobie bicze ze sznurów, powypędzał ich, się pogniewał, prawda czy nie? A czy to znaczy, że jest grzesznikiem? A Pan Bóg, kiedy pogniewał się na Izraela, kiedy zesłał deszcz siarki na Sodomę i Gomorę, kiedy czołgał Izraelitów przez 40 lat po pustyni, bo się na nich rozgniewał, czy to znaczy, że Pan Bóg jest grzesznikiem? A czy wtedy, kiedy mama i tata się pogniewają na swoje dziecko, bo widzą, że ich jaka krzywda to dziecko spotyka, chcą temu dziecku pomóc, to dziecko nie chce dać sobie pomóc, czy to znaczy, że ci rodzice popełniają grzech? Zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. Nie każdy gniew jest grzeszny. Pan Bóg działa w nas bardzo często przez to, co budzi nas gniew. Zobaczcie, że jest taki gniew, który buduje się na pysze. Wtedy to jest rzeczywiście gniew grzeszny, bo ja chcę pokazać, że ja mam zawsze rację, że nikt mnie pouczać nie będzie, że mam być po mojemu ciągle. Ale jest też taki gniew, kiedy ja się nie zgadzam na bardzo konkretne zło, które mnie dotyka, które dotyka moich najbliższych. I to mówimy czasami o takim świętym gniewie właśnie Pana Jezusa. Kiedy na przykład ci rodzice, kiedy widzą, nie wiem, że dziecko wpadło w złe towarzystwo, chcą to dziecko wyciągnąć, pragną jego dobra, szczerze, pragną jego miłości, no czasami no nie wytrzymają, no ostrzejsze słowa pójdą. To jest gniew, ale on wynika z miłości, czyli z pragnienia dobra tej drugiej osoby. I ja myślę, że czasami warto przyjrzeć się temu, co nas gniewa, żeby zobaczyć, powiedzmy, co tak naprawdę jest dla mnie ważne, czego taki gniew mnie uczy. On mi po pierwsze pokazuje, że druga osoba, która wywołuje we mnie taki święty gniew, ona jest po prostu dla mnie ważna, że ja jestem w stanie bardzo dużo dla tej osoby zrobić, czyli to pobudza moją miłość do tej osoby. To jest też, a zobaczcie, a miłość jest zawsze związana z miłosierdziem, to jest powiązane z przebaczeniem, bo ja czasami muszę bardzo dużo wybaczyć, żeby się, powiedzmy, do tej osoby przekonać, żeby być blisko niej dalej. Taki gniew, on mi też pokazuje, że no właśnie on mnie uczy kochać. bo ja muszę zrezygnować, powiedzmy bardzo często, z mojego planu na życie, z mojego pragnienia, z mojego marzenia, żeby coś dobrego dla kogoś zrobić. Tutaj taki standardowy przykład właśnie rodziców, którzy właśnie muszą poświęcać czasami swoje noce nieprzespane, żeby wstać i tutaj dziecko przewinąć, bo płacze, bo tam się gorączka pojawi. I czasami się mama zdenerwuje, no ale z miłości do tego dziecka wstanie. Kiedyś był w Skandynawii, nie pamiętam w jakim kraju, taki konkurs przeprowadzany. Jakie jest najpiękniejsze zdanie, jakie może usłyszeć kobieta od swojego męża? I wiecie, jakie wygrało? Jak dziecko płacze, to mąż mówi do żony: kochanie, śpi, ja pójdę. No, to jest, to było najpiękniejsze zdanie, tylko nie pamiętam w jakim kraju. Skandynawski. Może się zdenerwował, ale z miłości do żony, z miłości do tego dziecka poszedł, aby po prostu pokazać swoją miłość. Zobaczcie, Pan Bóg działa przez nasz gniew. Tego sobie często nie uświadamiamy. Kolejna rzecz, lenistwo. Też ciekawa sprawa. Zobaczcie, że my bardzo często mówimy, że nie jesteśmy w stanie w swoim życiu czegoś zmienić, dlatego że nam po prostu się nie chce. Teraz pomyślcie sobie o tym, że szatan też jest leniwy. I to jest bardziej leniwy niż my. Zobaczcie, szatan jest duchem. On jest aniołem, ale go od Boga różni jedna zasadnicza rzecz. Pan Bóg ma wgląd w nasze myśli. On wie, co my myślimy, co my czujemy, jak my działamy. Szatan wie tylko to, co on widzi. On nie wie, co my w danym momencie czujemy, co myślimy, jakim schematem działania się posługujemy wtedy, kiedy dokonujemy naszych wyborów. On tylko dostrzega to, co widzi na podstawie, powiedzmy, schematów naszego działania, taki system zero-jedynkowy, jak to programy, nie wiem, działają w komputerach. Będzie nam podsuwał jakieś pokusy, które są skuteczne. I teraz zobaczcie, to też jest dla nas pewien sygnał, to jest nasza moc, nasza siła. Jeżeli ja właśnie w tym miejscu, gdzie widzę, że mam jakiś wielki, duży problem, z którym nie chce mi się walczyć, postawię taką wielką straż, to ten szatan będzie się musiał nieźle namęczyć, żeby znaleźć mi inny słaby punkt, żeby gdzieś mnie ubudź. Czyli zobaczcie, kolejna broń Bożego miłosierdzia, jaką mamy, to jest właśnie nasz intelekt, Boże przebaczenie, konfesjonał, ale o tym jutro, ale ta nasza chęć współpracy z Bożym miłosierdziem. To jest bardzo ważna rzecz. Okej, kolejna rzecz. Lenistwo uczy miłości. Zdawaliście sobie z tego sprawę? W jaki sposób? Zobaczcie, że jeżeli ja chcę coś w sobie zmienić, to nigdy nie będzie działał taki schemat nie, bo nie. Jeżeli ja chcę coś z sobą zrobić, jeżeli chcę coś w sobie zmienić, muszę mieć dla kogo. Bo jeżeli ja sobie, powiedzmy, na zasadzie sportowca, powiedzmy, mam jakiś problem z otyłością, mówię tutaj sobie, wezmę o, że od jutra przez 3 tygodnie będę tylko pił wodę, będę tylko jadł owoce, nic więcej, no to wtedy przyjdzie taki moment, że gdzieś tam zwątpię i powiem sobie, ale po co to właściwie robię? Przecież ja się przez to tak naprawdę tylko męczę, dużo piękniejszy się nie staje, żadnych takich wielkich tych nie widzę i po prostu się zniechęcam. Tak to wszystko działa. Ale zobaczcie, jeżeli ja widzę, że robię coś dla kogoś, to wtedy mam dużo więcej motywacji. Jeżeli robię coś właśnie dla mojej rodziny, jeżeli rezygnuję z czegoś, bo widzę, że ktoś inny ma z tego bardzo konkretnego dobra doświadcza, jeżeli to, że powiedzmy z czegoś fajnego dla siebie zrezygnowałem, co pozwalało mi, to powiedzmy, odpoczywać, ale dałem coś z siebie dla kogoś innego, no to wtedy jest we mnie dużo więcej motywacji, dużo więcej energii do tego, żeby właśnie po prostu kochać. Lenistwo uczy miłości. To jest też niesamowita rzecz, jak Pan Bóg, zobaczcie, gdzieś w moim życiu działa. I teraz, kochani, kolejna sprawa, już będę polądował. Bardzo często od ludzi słyszałem taki zarzut dotyczący Bożego miłosierdzia. Zobaczcie, są główne prawdy wiary, nie? Jest jeden Bóg, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. Czyli Bóg jest z jednej strony sprawiedliwy, a z drugiej strony jest miłosierny. I teraz proszę księdza, dlaczego to tak jest, że ludzie, którzy naprawdę są wierzący, do kościoła chodzą, Panu Bogu się oddają, a ich takie nieszczęścia spotykają. A ten, którego znam tutaj naprawdę, on tu jaki mało kościołowy w ogóle, a mu się tak dobrze powodzi. Dlaczego tak jest? Macie jakieś pomysły? No, pomysły są różne, od tyłu idą. Słuchajcie, to byśmy mogli sobie potem konferencję zrobić na te pomysły. Ale słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że ja poprzez to, albo inaczej, zacznę od innej strony. Czy słyszeliście może takie powiedzenie naszych babć, że Pan Bóg nigdy nie daje takiego krzyża, którego ktoś nie byłby w stanie ponieść? No właśnie, to jest bardzo, bardzo mądra rzecz. Jeżeli Pan Bóg daje mi krzyż, daje mi cierpienie, to znaczy, że ja mam w sobie siłę na to, żeby to przetrwać. Że mam siłę na to, żeby z Bożą pomocą, z nawet najtrudniejszej sytuacji życia wyjść. Dowodem na to, takim, którego doświadczamy codziennie, jest nasza lektura duchowa, którą tutaj czyta nam ojciec Rafał, że z Bożą pomocą jesteśmy w stanie ponieść naprawdę każdy krzyż. Człowiek, który nie ma relacji z Bogiem, zobaczcie, pewnie by się załamał. Pewnie by nie był w stanie przetrwać tyle bólu, tyle cierpienia, co ja jestem w stanie przetrwać. No i teraz pojawia się drugie pytanie. Dlaczego Pan Bóg wtedy dla tej drugiej osoby, czyli dla tej, która jest mniej kościoła, jest bardziej miłosierny niż sprawiedliwy? Słuchajcie, kiedyś słuchałem czytałem taki artykuł ojca Cantalamessy, to był kaznodzieja domu papieskiego. On właśnie pisał o tym, jaka jest różnica pomiędzy Bożym miłosierdziem a Bożą sprawiedliwością. I ojciec Cantalamessa pisze tak, że Boże miłosierdzie będzie nas dotykało tak długo, jak tu żyjemy na ziemi. Tak długo, jak żyjemy, jak chodzimy, jak oddychamy, jak myślimy, tak długo jest szansa na to, żeby się nawrócić, na to, żeby coś w swoim życiu zmienić, aby do Bożego miłosierdzia się odwołać, czyli do ostatniej sekundy życia jest szansa na to, żeby z Bożego miłosierdzia skorzystać. Ale wtedy, kiedy przejdziemy na drugi koniec życia, to wtedy już będzie tylko sprawiedliwość. Zobaczcie, że mówi nauka Kościoła, że my poprzez nasze życie ziemskie zasługujemy na to, jak będzie wyglądała nasza wieczność. Czyli teraz jest czas na korzystanie z Bożego miłosierdzia. Teraz jest ten czas, właśnie może pielgrzymka, wyrzeczenie, bólu, cierpienie. To jest właśnie ten dotyk Bożego miłosierdzia. I teraz już ostatnia rzecz. Zobaczcie, dlaczego tak jest. Jeszcze z tym jest powiązany taki inny problem, bo czasami mówimy, no skoro Pan Bóg wszystko wie, skoro Pan Bóg wszystko widzi, no to dlaczego ja mam się tyle modlić, tyle do kościoła chodzić, skoro Pan Bóg już teraz wie, czy tych moich modlitw w ciągu życia zanoszonych mi wystarczy na to, żebym się zbawił, tych moich cierpień, tych moich wyrzeczeń, tej mojej pokuty, którą stosuję za życia, czy tego mi wystarczy? Czy On by mi nie mógł czegoś darować, skoro On już teraz wszystko wie? Kochani, to jest też bardzo trudne pytanie. Zobaczcie, wyobraźcie sobie miskę. Dobra, widzicie miskę? Nie, kto nie widzi miski? O, to jest problem, to sobie wyobraź miskę do góry nogami wtedy. Nie, naprawdę mówię, odwróćcie tą miskę do góry nogami i wyobraźcie sobie, że przez tą miskę od jednego końca miski do drugiego końca miski idzie robaczek. Wyobrażacie sobie? Ta miska, w której idzie ten robaczek, to jest przestrzeń czasu. Zobaczcie, że my żyjemy właśnie w przestrzeni czasu. My przez czas tego naszego ziemskiego życia zbieramy sobie to, z czego będziemy później rozliczani. I teraz Pan Bóg jest ponad czasem. On już widzi ponad tą naszą miską. Czyli On już na początku, my nie widzimy, jak idziemy na początku miski, ten drugi koniec, jesteśmy tym robaczkiem, to nie widzimy, co na końcu tego drugiego nas spotka. Czy te modlitwy wystarczą, czy te błagania, czy te pokuty, które czynimy, czy to wystarczy rzeczywiście na to, żeby Pan Bóg przyjął nas do siebie. Ale Pan Bóg, który jest ponad czasem, ponad tą miską, On już z góry wszystko widzi. On już wie na początku, czy starczy, czy nie starczy, ale my tego nie wiemy. Dlatego my musimy całe życie gdzieś tam o to Boże miłosierdzie prosić, całe życie musimy o to Boże miłosierdzie błagać. I zobaczcie, z tym jest to powiązane tajemnica czasu. Pomyślcie sobie, że najpiękniejsza rzecz, jaką ja mogę Panu Bogu dać, jako prezent za Jego łaski, to jest po prostu mój czas. Bo Pan Bóg ma wszystko. On stworzył świat, stworzył mnie, ciebie, to wszystko, co mam wkoło, ale On jest wieczny, On nie ma czasu. I to, co ja mogę Mu dać, to jest mój czas poświęcony na modlitwę, na przemyślenia, na pokutę, na pielgrzymkę, na miłość moją okazywaną drugiemu człowiekowi. To jest najpiękniejsze, co ja jako człowiek mogę Panu Bogu dać. I tym chciałbym zakończyć, bo to właśnie w czasie naszym Boże miłosierdzie się objawia. Słuchajcie, myślę, że na dzisiaj nam starczy. Dalej Bożym miłosierdziem będzie nam bombardował jutro ksiądz Łukasz, a dzisiaj jeszcze różaniec, jeszcze koronka, jeszcze droga krzyżowa. Także jeszcze Bożego miłosierdzia trochę będzie. Zaśpiewamy może coś